Gościem dzisiejszego radiowego spotkania jest pan Jerzy Montusiewicz, na co dzień profesor Politechniki Lubelskiej, pracownik Instytutu Informatyki, a ponadto przewodnik górski, członek Towarzystwa Karpackiego, znawca rumuńskich Karpat. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zanim wybierzemy się w rumuńskie Karpaty, proszę powiedzieć, skąd góry w ogóle wzięły się w pana życiu, bo zdaje się, że wzięły się też bardzo wcześnie.
Tak, wzięły się bardzo wcześnie. Jeździłem z rodzicami w Bieszczady, tato był leśnikiem, wujek był leśnikiem w Bieszczadach, także była baza noclegowa i to się zaczęło już, że tak powiem, nawet przed szkołą podstawową, a potem na początku szkoły podstawowej, jeśli jeździliśmy w Tatry do Kościeliska, to się wtedy mówiło do górala.
Chodzi o wspinaczkę.
To była raczej turystyka górska, krajoznawstwo, no bo byłem wtedy jeszcze w szkole podstawowej. I to zamiłowanie do Karpat i do Tatr rozpoczęło się bardzo wcześnie. I potem byłem związany ze środowiskiem studentów, nie będąc jeszcze studentem, będąc w liceum, ze studenckim kołem przewodników beskidzkich. Poszedłem na kurs przewodnicki, uzyskałem te uprawnienia stosunkowo wcześnie, bo jeszcze w liceum. No i tak ta przygoda się rozpoczęła i tak mnie to wszystko wciągnęło.
A Karpaty Rumuńskie po raz pierwszy?
Poznanie Rumunii po raz pierwszy również odbyło się wraz z moimi rodzicami. Jechaliśmy wtedy do Bułgarii, w góry Bułgarii, ale także i nad morze. I przejeżdżaliśmy przez Karpaty Rumuńskie. Ta podróż przez Rumunię w to i z powrotem świadomie trwała kilka dni. I wtedy zasmakowałem po raz pierwszy, tak tylko wizualnie. Ale już za dwa lata, będąc studentem, prowadziłem pierwszy obóz w Karpaty studentów jako taki przewodnik pomocniczy.
Proszę opowiedzieć, co w tych Karpatach rumuńskich jest tak wyjątkowego? Dlaczego one są inne od naszych polskich, słowackich? Bo zakładam, że są inne, skoro pana przyciągają.
Oczywiście. Te Karpaty z tamtych lat były przede wszystkim inne poprzez swoją rozległość. Karpaty ukraińskie były wtedy niedostępne. Karpaty polskie kończyły się na granicy z ówczesną Czechosłowacją i nie było tego poczucia przestrzeni. Jeżeli ktoś zna Bieszczady, myślę, że w Bieszczady każdy się wybierał, no to jakbyśmy pomnożyli te Bieszczady razy tak 30, no to byłaby ta przestrzeń, w której znajdujemy się w Karpatach Rumuńskich, dodając do tego jeszcze 1000 metrów w górę, bo całe Karpaty Południowe, większość pasm górskich Karpat Południowych przekraczają 2000 metrów. A więc głębokie doliny rzędu 1400-1500 metrów. Takie przewyższenia możemy spotkać tylko w Tatrach. Poza tym słaba baza noclegowa, a więc taka turystyka z czasów założyciela Akademickiego Klubu Turystycznego doktora Mieczysława Orłowicza. Namiot, siekiera, gotowanie na ognisku, całe zaopatrzenie na własnych grzbietach. To wszystko spowodowało, że atrakcyjność tych Karpat dla nas, Karpat Rumuńskich, była dla nas no taka zupełnie nieporównywalna do atrakcyjności Karpat Polskich, gdzie mamy szlaki, schroniska. Poza tym te Karpaty były Karpatami i są do tej pory żywymi, co ja przez to rozumiem. Wypasowiec. Do tej pory w Karpatach Rumuńskich wypasowiec to jest około 11 milionów sztuk owiec, a w Polsce to jest 100 tysięcy. 11 milionów owiec, którym towarzyszy około 100 tysięcy psów pasterskich, a więc to spotkanie z tymi żywymi elementami folkloru, no czasami jest troszkę niebezpieczne, ale sobie dawaliśmy radę.
Ja bym powiedziała, że to tłumne te Karpaty Rumuńskie. Zaintrygowało mnie to, pan powiedział, że góry, przez które trzeba było się przedzierać, nie było szlaków. Dzisiaj to wygląda inaczej, zmieniło się. Znaczy ja rozumiem, że zmieniła się w ogóle jakby turystyka, sposób. My mamy więcej sprzętu, lepszej jakości i pewnie jesteśmy lepiej przygotowani, nawet idąc ze szlakami w telefonie.
Oczywiście. Karpaty Rumuńskie obejmują blisko 100 pasm górskich, z czego około 15 to są takie pasma górskie licznie odwiedzane przez turystów. Pozostałe są pomijane. pomijane przez takich turystów weekendowych, czy takich turystów, którzy niezbyt dobrze czują się w takiej dzikości, sami by sobie nie poradzili. My wybieraliśmy i te najbardziej uczęszczane grupy górskie, no bo tam z reguły te grupy górskie są wyższe od innych, ale nas fascynowały również te właśnie nieodwiedzane grupy górskie. Tak jak Bieszczady miały słabą infrastrukturę i miały swój taki urok i tam wszyscy jeździli, tak my jeździliśmy właśnie w takie rejony, gdzie nie było map turystycznych wydawanych współcześnie, czyli te lata 70., 80., 90. Jeżeli były, to były słabej jakości, ale bardzo często poruszaliśmy się po tych górach, wykorzystując mapy z okresu I wojny światowej Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Mapy w skali 1 do 75 tysięcy, tworzone taką specjalną techniką kreskową, w którą trzeba się było wczytać, ale doskonałej jakości. My nie mieliśmy oryginałów tych map, ale mieliśmy odbitki kserograficzne, do tego kompas czy busola i doskonale sobie z tym jakoś tam radziliśmy.
Pod tym względem wiele się do dziś zmieniło.
Oczywiście, bo teraz mamy techniki satelitarne, mapy googlowskie, prawda, mapy na wyświetlaczu, no ale trzeba mieć taką świadomość, przestrzenie tam są duże. Jeżeli się idzie wielodniowym marszem w górach, w których infrastruktura nie istnieje, no to jest problem. Czy wziąć kilo baterii, które będą zasilały te nasze wszystkie urządzenia typu tablet, smartfon, czy po prostu zrezygnować z tego i pójść w tym takim starym stylu turystyki sprzed tej rewolucji technologicznej. No bo coś za coś.
A dzisiaj są miłośnicy takiego starego stylu wędrówki górskiej?
Powiem, że raczej jest taki styl mieszany. To znaczy, że się korzysta i z tego, co jest nowe, ale i z tego, co jest stare. Ja preferuję ten styl stary, to znaczy chodzenie z mapą i kompasem, po prostu mi to, mam z tego przyjemność, prawda? Wtedy mam możliwość obserwowania przestrzeni, topografii, terenu. Natomiast jeżeli ktoś idzie, używając tych map na wyświetlaczach, to bardzo często wpatruje się tylko w ten malutki monitorek i tam jest kierowany w lewo, w prawo, w lewo, w prawo i jakby oglądanie tej przestrzeni, prawda, tego piękna tych gór, a ja dużo fotografuję, no to troszkę się z tym wszystkim kłóci.
Mi góry kojarzą się ze wspomnianymi przez pana Bieszczadami, a szlaki właśnie z oznakowaniem na żółto, na niebiesko, na czarno. Rozumiem, że w Karpatach tak nie ma?
Jest, tylko tam jest troszkę inny system znakowania. Po pierwsze to są trzy kolory, takie jak kolory flagi rumuńskie, czyli żółty, czerwony i niebieski. Mamy do tego trójkąty, paski pionowe, kropki, krzyżyki, więc jest większe urozmaicenie w terenie. Ale te szlaki to jest troszkę z nimi taka śmieszna sprawa, bo są na mapach i ludzie myślą, że ten szlak jak jest na mapie, to jest w terenie, a jego w terenie może nie być. To znaczy jakaś tam ścieżka jest, raz na godzinę albo na pół dnia się znajdzie stary znak i mamy potwierdzenie, że idziemy właściwym szlakiem. Ale są przypadki takie, że ze środków unijnych jakaś grupa wyznakowała, wymalowała na świeżo znak, szlak, który na przykład nie istnieje na mapie i nagle go natrafiamy. Oczywiście można się przygotować do tych wędrówek, szukając w internecie na stronach turystycznych rumuńskojęzycznych, ale poprzez tłumacze można sobie z tym doskonale poradzić i zobaczyć, jak ten obszar turystycznie, infrastrukturalnie wygląda w tej chwili.